Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela 27 września, ostatnia niedziela września. Za nami gorący tydzień polityczny, przed nami, jak się wydaje, emocje nie osłabną, a komentować politykę bieżącą będą dla Państwa dzisiaj po raz pierwszy na naszej antenie pani profesor Magdalena Musiał-Kark, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UOM. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór, panie profesorze, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
I pan Jan Gładysiak, politolog, znawca Czech. Tam pan Gładysiak studiował, nasz stały komentator, doradca wicewojewody wielkopolskiego. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Proszę państwa, chcemy rozpocząć oczywiście od tematu, który jest trochę takim, myślę, jednak niekończącym się serialem. Konstrukcja. To, na co czekaliśmy w sobotę, to tak naprawdę nie jest do końca rekonstrukcja, to tylko pokazanie, że Zjednoczona Prawica będzie dalej zjednoczona i będzie dalej próbować sprawować rządy. Mam wrażenie, bo myślę, że trzeba na to patrzeć z punktu widzenia strategicznego, trochę wyżej, z lotu ptaka, niż tylko z wysokości poszczególnej gry o stanowisko, o personalia. Mam takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński odrobił lekcję chociażby z Donalda Tuska, który kiedy w 2013 roku, odchodząc na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, tak naprawdę pozostawił Platformę Obywatelską bez lidera, co spowodowało, że zaczęły się wówczas wszystkie kłopoty tejże partii, a także odrobił lekcję z 2006-2007, z tego kryzysu swojego własnego, kiedy to widząc, że na aspirantów do roli lidera jest więcej, to w polityce bardzo trudno utrzymać pewien ład. Pytanie do was, zacznę od pani profesor. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica wychodzi po tym ruchu rzeczywiście wzmocniona, rzeczywiście zjednoczona, czy też gra będzie toczyć się dalej?
Szanowni państwo, wydaje mi się, że z jednej strony to, co się stało wczoraj, przedwczoraj, ta konferencja prasowa liderów koalicji, rzeczywiście ona pokazała z jednej strony, że zrobiono krok do przodu. Natomiast, jak państwo mogliście pewnie obserwować też to, co się działo podczas tej konferencji, no liderzy poszczególnych partii, oni nie mieli jakoś szczególnie zadowolonych, nie tryskali radością i szczęściem z faktu, że do renegocjacji tej umowy koalicyjnej doszło, że właściwie stworzona została nowa umowa koalicyjna, że są nowe warunki, które odpowiadają wszystkim partnerom. Także to szczęście było takie raczej przez łzy, bym powiedziała, z raczej posępnymi minami. Z jednej strony, tak? Natomiast z drugiej strony widzimy, że to jest mimo wszystko krok do przodu. Ta Zjednoczona Prawica, ona po przejściach, możemy powiedzieć, w już pierwszych sondażach, pierwsze sondaże gdzieś tam jak się obserwuje, to widać, że ona zyskuje w oczach wyborców. Można powiedzieć, że z tych najnowszych sondaży wynika, że kryzys ten, który był w obozie władzy, on jednak wzmacnia ten obóz, szczególnie wzmacnia Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje mi się, że tak jak pan redaktor zauważył, że jest to też wynik tego, że Jarosław Kaczyński odrobił lekcję z poprzednich swoich doświadczeń. Po pierwsze, tak jak zostało wspomniane, 2013 rok, pokazanie swoim partnerom, pokazanie też opozycji, że obóz rządzący ma lidera, że ten lider, on zawsze był, natomiast w sytuacji rzeczywiście takiej podbramkowej, on wychodzi do przodu i ustawia koalicjantów w rzędzie, pokazuje im trochę, gdzie jest ich miejsce. W każdym razie takie wrażenie można było odnieść. Mhm.
Pani profesor, a czy to nie jest pewna cecha specyficzna polskiej kultury politycznej? Być może tym się na tle państw europejskich wyróżniamy, że Polacy, niezależnie od preferencji politycznych, mocno punktują tych przywódców, którzy potrafią być przywódcami silnymi w swoich partiach. Ja bym poszedł jeszcze dalej i wspomniałbym chociażby na bardzo silne poparcie dla pana Leszka Milla, kiedy taką funkcję konsolidacyjną miał. Zresztą może gwoli pewnej anegdoty, którą sam Miller kiedyś powiedział, przytoczę. Kiedy Miller mówił, że miał, zdaje się, 50 swoje urodziny, to ludzie bili się o bilety, żeby na te urodziny w jakimś warszawskim hotelu przyjść. Kiedy miał 60 urodziny, okazało się, że spędził je z grupką niewielką swoich przyjaciół. Rzeczywiście, czy nie jest tak, że Polacy punktują, wspomniała pani o tym skoku w sondażach natychmiast po tej konferencji, że Polacy punktują tych, którzy potrafią konsolidować scenę polityczną?
Wydaje mi się, że tak, że to jest element naszej kultury politycznej, trochę takiej naszej mentalności. Dlaczego? Dlatego, że my tych liderów nie mamy. Jak się przyjrzymy polskiej scenie politycznej, jak się przyjrzymy partiom, które są w parlamencie, nawet tych partiom, które są poza parlamentem, to tych silnych, charyzmatycznych liderów nie ma. Naprawdę Jarosław Kaczyński jawi się tutaj jako jedyny dinozaur, ale generalnie charyzmatyczny lider, który jakby porządkuje sytuację w swoim obozie, wtedy, kiedy ona zaczyna się, kiedy on zaczyna się sypać, kiedy są tam problemy, kiedy dochodzi do jakiejś turbulencji. I wydaje mi się, że ta sytuacja obecna, ona jest dowodem na to, że Jarosław Kaczyński rzeczywiście odrobił te lekcje z tego 13 roku i też pewnie 2007, kiedy mieliśmy przecież tą, jak ja nazywam zawsze, egzotyczną koalicję z LPR-em i Samoobroną, która przysparzała PiS-owi bardzo wiele problemów. No przez tą, przez rozpad tejże koalicji przecież mieliśmy do czynienia z wyborami przedterminowymi. I ta lekcja została w moim przekonaniu odrobiona, chociaż tak jak też powiedziałam na początku, no to jest trochę szczęścia, ale takie, no właśnie, ukryte. No,
w polityce zawsze jest element szczęścia i niepewności, co powoduje, że jest ona fascynująca. Pan Jan Gładysiak, zwracam się do pana. Czy koalicja nie ma pewnego punktu, o którym w bardzo mocno sprzyjającym Jarosławowi Kaczyńskiemu portalu w polityce jeden z braci Karnowskich napisał, że w tej umowie koalicyjnej brakuje punktu o potrzebie odbudowania zaufania i braku, no właśnie, takiego trochę zagończykowego podszczepywania się, że to jest jednak pewien problem. Ja myślę, że skoro zauważa to portal braci Karnowskich, to rzeczywiście być może nie jest tak do końca, że to zaufanie zostało odbudowane. Co musiałoby się stać pańskim zdaniem, żeby do tego doszło?
To może też być przyczyna tych oficjalnych wyrazów twarzy na konferencji, o których mówiła pani profesor. Na pewno jest tak, że po ostatnim czasie po raz kolejny dowiedzieliśmy się, że na pewno przy komentowaniu nie warto szybko oferować wyroków o tym, że to już jest koniec, że tu przyspieszone wybory i tak dalej. Musimy zawsze pamiętać, że w takich historiach bardzo często takie radykalne stanowiska, nawet jeśli wygłaszają je poważni politycy, często są elementem po prostu negocjacji. I w tym sensie można powiedzieć, że tutaj tak wracam do tych wyrazów twarzy. One pokazują, że właściwie każdy musiał się troszkę wycofać, ale jednocześnie chyba wszyscy osiągnęli to, co finalnie sobie zamierzali. A przypominam, że celem tutaj lidera Prawa i Sprawiedliwości jest ta rekonstrukcja rządu, czyli jednak ograniczenie tych liczby ministerstw, a za tym ograniczenie liczby stanowisk też po prostu rządowych w administracji tej rządowej. I tutaj napotkano na opór koalicjantów. Koalicjanci uważali, że powinno zostać tak, jak było. I każdy musiał się trochę z tego powycofywać. Także Prawo i Sprawiedliwość musiało tu pewne kroki w tył porobić. No i kompromis nigdy nie zadowala wszystkich. No to jest taka natura kompromisu.
A właśnie pańskim zdaniem, kto najbardziej skorzystał z tego rozdania, a kto najbardziej stracił?
To się dopiero dowiemy, kto na tym skorzystał, bo jeżeli te informacje, które są już coraz bardziej prawdopodobne o tym, że Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu w randze wicepremiera, też jest pytanie jeszcze na jakim stanowisku, mówi się o tym nowym komitecie, tam jest też, być może to będzie komitet stały Rady Ministrów, nie wiem, czy to nie byłby lepszy pomysł, ale tutaj taka, bo to jest ten komitet, który jakby koordynuje tę pracę taką roboczą ministerstw, a o tym wielokrotnie Jarosław Kaczyński mówił, że na tym polega problem, że ministerstwa są udzielnymi księstwami troszeczkę. Więc to na pewno zmienia tutaj całkowicie, można by powiedzieć, tą filozofię sprawowania władzy, że w rządzie będą trzej liderzy. Do tej pory Jarosław Kaczyński w tym rządzie nie był i od początku też ci liderzy pozostali tych mniejszych partii, czyli Solidarnej Polski i Porozumienia, też postulowali to, żeby jednak tak było. I to się teraz zmieni, to się wydarzy. To będzie też test, jaką rolę faktycznie będzie odgrywał premier Mateusz Morawiecki, no bo będzie już, no będzie miał postać tutaj kluczową dla obozu Zjednoczonej Prawicy jako element składowy swojego rządu. Mhm. Więc to jest rzecz, która jest zagadką, jest takie zapytanie i zobaczymy, co z niej wyniknie.
No, ja bym powiedział, że raczej tutaj nie powinno być konfliktu. Nie zgadzam się z tymi wypowiedziami, czy raczej widzę kontrargumenty, ponieważ Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki, widać, że ten tandem jest z sobą nie tylko zgrany, ale wszystko gdzieś z sobą uzgadnia. Ja raczej widziałbym, i tutaj zwracam się z pytaniem
Nie w takim sensie mówiłem, że to będzie to konfliktogenne, tylko że jednak to zmienia zasady funkcjonowania takiego na co dzień.
To się zgadza, ale jest jeszcze jedna kwestia, która z tym jest związana. Zwracam się do pani profesor Magdaleny Musiał-Kark. Czy sytuacja, w której premier Jarosław Kaczyński obejmie jakąkolwiek tekę rządową, nie naraża jednak Prawa i Sprawiedliwości na takie ryzyko, które w polskiej polityce też w wielu momentach się pojawiało, mianowicie no, szybkiego ścierania się zaufania elektoratu. Jednak Jarosław Kaczyński, który trochę na tym poziomie, powiedzmy, tylnego fotela wydawał pewne decyzje, powodował, że nie przyjmował osobiście odpowiedzialności za też te kwestie, które niekoniecznie się musiały elektoratowi podobać. W tej sytuacji, w której wchodzi do rządu, tak naprawdę sam staje się jednym z tych politycznych zderzaków. Jak pani ocenia ten pomysł, jeśli oczywiście do niego by doszło, bo tego jeszcze nie wiemy, wejścia lidera Prawa i Sprawiedliwości do rządu?
Rzeczywiście to, co pan redaktor powiedział, jest prawdą, ponieważ wejście Kaczyńskiego do rządu, ono oczywiście niesie za sobą pewne konsekwencje takie związane z odpowiedzialnością. I rzeczywiście w momencie, kiedy pojawił się ten pomysł, czy te doniesienia, że Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu w randze wicepremiera i dodatkowo będzie miał pod sobą jakby kontrolę, będzie miał nad Ministerstwem Sprawiedliwości, nad ministrem Zbigniewem Ziobro, rzeczywiście niektórzy politycy, komentatorzy, eksperci wypowiadający się w mediach rzeczywiście nie raz, nie dwa podnosili to, że no tutaj widmo Trybunału Stanu może gdzieś tam się pojawić w pewnym momencie. Czyli to wszystko, ta odpowiedzialność, która rzeczywiście może być jakby w tym najbardziej poważnym, że tak powiem, wymiarze. Natomiast rzeczywiście on będzie takim też graczem, który będzie, myślę, że razem z premierem Mateuszem Morawieckim, będzie na tej pierwszej linii, frontu, można by powiedzieć, związanych z konsekwencjami podejmowanych decyzji, podejmowanych działań, krytyki itd., itd. Natomiast ja jeszcze chciałabym wrócić do tego poprzedniego pytania, które pan redaktor zadał panu profesorowi, kto jest zwycięzcą tego przetasowania w obozie rządzącym. Ja sobie pomyślałam ostatnio o tym, że mimo wszystko my tu zapominamy trochę o Jarosławie Gowinie, który też przecież takie doniesienia się pojawiają, że może też wrócić do rządu. I
to już jest przesądzone, już sam Gowin już o tym mówił, że wraca.
Więc, no ale nie wiemy jeszcze dokładnie na jakie stanowisko.
Ministerstwo Rozwoju, to też już wiadomo.
Tak?
Ministerstwo Rozwoju pożąda o pracę też.
Ale to będzie rzeczywiście superpower, bo to będzie Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Pracy i Ministerstwo Budownictwa, o ile dobrze pamiętam, w jednych kompetencjach.
I turystyka jeszcze w to.
I turystyka, to jest superpower rzeczywiście.
Znaczy tak naprawdę w tej chwili Ministerstwo Rozwoju ma te wszystkie kompetencje poza pracą, więc jakby to jest dołożenie tylko do obecnego olbrzymiego resortu tego jeszcze zakresu.
Głos pani profesor. Uważa pani profesor, że Jarosław Gowin wychodzi z tej rozgrywki jako główny zwycięstwa? Z zwycięstwa na niego by pani stawiała?
Ale jako jeden z. jako główny na pewno nie, ale jako jeden z, bo uważam, że też Ziobro też odniósł jakieś zwycięstwo, ponieważ nie został jakby zmarginalizowany. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby on został jakby wyrzucony z koalicji, tak, gdyby, że tak powiem, ten rząd mniejszościowy doszedł do skutku, no to pewnie jego pozycja taka polityczna no, osłabłaby. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że z tej całej rozgrywki nie powinniśmy zapominać o Gowinie, który rzeczywiście obejmuje duże stanowisko, duże ministerstwo, duży resort i po tych różnych niesnaskach wcześniejszych no wraca tak naprawdę do
jeśli
do
mogę,
tej
sprawy tak, pan Jagłody, jeśli tylko się chciałem odnieść. Wydaje mi się, że jednak nowością było w tym całym sporze jednak to, że po raz pierwszy chyba od zwycięstwa w 2015 roku, kiedy ta formuła Zjednoczonej Prawicy zafunkcjonowała, jednak tym środowiskiem i wokół którego skupił się konflikt była Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro. Dla wielu wyborców PiS-u to było wielkie zaskoczenie. Oni nie rozumieli, o co do końca chodzi w tym konflikcie, bo Zbigniew Ziobro zawsze był szeryfem i był tym człowiekiem, który walczy z przestępczością. To jest skądinąd prawdą, jakby tutaj nie odbierając zasług, które są. Natomiast do tej pory za sprawą i tutaj postawy wobec wyborów prezydenckich w maju, te, które się nie odbyły, środowisko Jarosława Gowina i Porozumienia właśnie było to takie podejrzane w tej Zjednoczonej Prawicy, a nagle okazało się, że to nie Porozumienie jest problemem tutaj, tylko jednak Zbigniew Ziobro i jego partia. No i to zostało tak bardzo
zerwano
firanki. Myślę, że dla wielu ludzi, dla tych, którzy żyją polityką, to nie wiedzą, jakie tam są te różnice między tymi trzema koalicjantami i na czym one polegają. Natomiast dla elektoratu Zbigniew Ziobro jest symbolem. I on jest symbolem właśnie i takiej polityki przede wszystkim wobec przestępczości. I nagle pokazanie jego jako człowieka, który idzie trochę inną drogą, no dla wielu było chyba zaskoczeniem, tak mi się wydaje. Takie jest moje uczucie, no oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to była pewna nowość, której nie było wcześniej.
Pani profesor, jak się pani do tego odniesie? Czy rzeczywiście do elektoratu ta decyzja, czy też ta strona konfliktu, w której został wskazany minister Zbigniew Ziobro, mogła się tak logicznie ułożyć? Czy ona była zrozumiała?
Na pewno Ziobro był postrzegany jako ten szeryf. To ewidentnie tak, jako ten, który walczy z przestępczością, przepraszam, i rzeczywiście dba o to, aby ta praworządność, tak szczególnie jeśli chodzi o przeciętnych obywateli, ona rzeczywiście była respektowana, realizowana. Natomiast wydaje mi się, że tutaj też ten konflikt na linii Kaczyński-Ziobro, taki spór o to, kto w tej koalicji, może nie, że jest ważniejszy, ale rzeczywiście opozycje w tej koalicji były niezwykle ważne i zauważalne. Nie mam pojęcia, czy ta rekonstrukcja rządu, ta nowa umowa koalicyjna, czy ona zmieni poparcie dla Ziobry na przykład na plus. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Na początku miałam wrażenie, że ona w istocie go osłabi. Natomiast nie wiem, nie spotkałam się jeszcze z żadnymi sondażami, które by badały poparcie dla ministra, czy zaufanie dla ministra. Mam takie intuicyjne przeczucie, że jednak on odpadnie. Natomiast no, nie widziałam danych, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć.
Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo imponująco wyglądały te konferencje Zbigniewa Ziobry i olbrzymia lojalność jego środowiska politycznego. To jak na polską politykę, która jest festiwalem często nielojalności, zwrotów. Mamy przecież posłów, którzy związek z najedną partią mieli. Trzeba powiedzieć, że zarówno ci politycy, którzy są bardzo dobrze notowani, chociażby pan Patryk Jaki, który uzyskał rewelacyjny wynik do Parlamentu Europejskiego, jak i Beata Kempa, która jak wiemy jest też bardzo blisko związana z panią premier Beatą Szydło, jednoznacznie stanęli po stronie swojego lidera. Także myślę, że dla elektoratu to też może być jednak czytelny zwrot. Proszę bardzo, mamy do czynienia z bardzo spójną propozycją polityczną, która nie tylko dotrzymuje zdania, ale pracuje w grupie, pracuje w teamie. Myślicie, że to jest wartość?
Tak, tylko pytanie, czy to korzystne jest dla Solidarnej Polski pokazanie tak. się, że ja rozumiem, jaki tam był zamysł, żeby pokazać się, że jest się tym lepszym PiS-em, prawda, że to my jesteśmy, tak naprawdę walczymy i tam z LGBT i tak dalej, te wszystkie historie. Tylko czy pytanie, czy to w tym elektoracie szerokim rzeczywiście przyniesie korzyść, bo oni to jest nieczytelne, bo to znaczy co, że PiS zdradził, jakby tutaj jest taka, taka
pan,
konfuzja może być,
tutaj,
taka może być konfuzja. Oni, to znaczy ten przekaz jest bardzo jednoznaczny Solidarnej Polski i konsekwentny i to rzeczywiście trzeba to im oddać i rzeczywiście jest tam wielka dyscyplina tego środowiska i to pomimo tego, że jest to środowisko, które przecież wyszło z Prawa i Sprawiedliwości, więc jest czymś innym niż środowisko Porozumienia, które jest czymś osobnym, które skupiło się wokół Jarosława Gowina, kiedy on wychodził z Platformy Obywatelskiej i podłączali tam różni ludzie do niego w międzyczasie. I jakby jest dodatkowym środowiskiem, które dołączyło do Zjednoczonej Prawicy, natomiast Zbigniew Ziobro po prostu zabrał swoje stronnictwo z PiS-u, kiedy z tej partii odchodził.
Słuchajcie, i w tym miejscu musimy chyba, że pani profesor jeszcze dosłownie jedno
zdanie.
Proszę bardzo.
Dobrze. Ja rzeczywiście chciałam jakby odnieść się do tego, co mówił przed chwileczką pan profesor. Ta solidarność ugrupowania Zbigniewa Ziobry była rzeczywiście niespotykana i ona, to, że stanęli murem za swoim ministrem, za swoim liderem, było rzeczywiście w polskiej polityce, no to jest dosyć rzadko spotykane, żeby właśnie aż tak jakby kategorycznie stanąć za swoim liderem. Szczególnie jeszcze pamiętam jakieś słowa pana Jakiego, który mówił o tym, że pana premiera Morawieckiego bardzo ceni, ale Zbigniewa Ziobrę ceni jeszcze bardziej. To gdzieś tam mi utkwiło. Natomiast przypominam sobie też, w okolicach chyba 20 września był robiony sondaż poparcia dla właśnie partii wchodzących w skład koalicji. I z tego sondażu, to była chyba pracownia Ibris, robiła dla którejś z serwisów internetowych. I ten sondaż pokazywał, że Solidarna Polska i Porozumienie tak naprawdę mają nikłe szanse, żeby wejść do Sejmu bez koalicji z Prawem i
Sprawiedliwością. Ale też powiedzmy, że ten sondaż pokazywał też drugą rzecz, że bez nich, bez tych dwóch koalicjantów, PiS
nie ma rządu
bardzo mocno szedł w dół,
tak.
Więc premia zajęła.
Nie bardzo mocno, ale brakuje tych kilku procent.
Tak jest.
I zostawiam to, bo w tej części już nie zdążymy tego omówić. Czy opozycja również potrafi wziąć lekcję z premii za jedność? Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Zostańcie państwo z nami, a ze mną na telefon pani profesor Magdalena Musiał-Kark, w studio pan Jan Gładysiak. Przechodzimy do części drugiej naszego programu, do części międzynarodowej. Chciałbym wyjątkowo omówić dwa tematy. Na bieżąco dyskutujemy o Białorusi. Bardzo smutne wydarzenie na Białorusi. Tajne zaprzysiężenie Łukaszenki. Co więcej, tajne zaprzysiężenie Łukaszenki jest też złamaniem konstytucji Białorusi, z tego względu, że konstytucja Białorusi powiada, że zaprzysiężenie prezydenta musi być publiczne, musi być transmitowane przez media, przez telewizję i radio. Tak się nie stało. Jednakże zwracam się z pytaniem do pani profesor, zapytać, czy rzeczywiście, trochę tak prowokacyjnie, czy rzeczywiście dla Europy Zachodniej demokracja ma jeszcze cenę. Pani profesor jest wybitnym specjalistą z zakresu e-demokracji, ale siłą rzeczy na systemach demokracji zna się bardzo dobrze. I ja mam wrażenie, że tak jak jednak kiedyś na bardzo wiele tego typu zwrotów łamiących demokrację, albo nawet w takich krajach semidemokratycznych zachodnia Europa odpowiadała, tak tutaj ten głos przeciwko Białorusi jest bardzo, bardzo mdły. Do tego jeszcze chociażby blokada ze strony Cypru, państwa, które należy do Unii Europejskiej, weto przeciwko ewentualnym sankcjom na Łukaszenkę. No to nie wygląda dobrze. Jak pani to ocenia?
Dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, reakcja Europy Zachodniej, także Unii Europejskiej na kryzys na Białorusi, ona może i była szybka, natomiast ona była bardzo ograniczona. Tak okazuje się, że państwa członkowskie, one tak naprawdę mają niewielki wpływ na to, co się dzieje właśnie na Białorusi, na ten białoruski reżim.
Ale czy chcą mieć wpływ?
No właśnie to pytanie też, czy chcą mieć wpływ. Proszę zwrócić uwagę, że tak na dobrą sprawę trzeba byłoby podjąć te działania dyplomatyczne o wiele bardziej sprawnie, a także trzeba by się było zastanowić i rozszerzyć na przykład listę osób objętych sankcjami, jeśli chodzi o Białoruś. Zatem nie wiem, przeznaczyć większe środki finansowe dla na przykład trzeciego sektora, podjąć bardziej konkretne, bardziej jakby stanowcze działania. Co się dzieje w Unii Europejskiej? No, proces decyzyjny w sprawie sankcji jest bardzo długo trwał. Okazuje się, że nie jesteśmy w stanie szybko, efektywnie działać właśnie w obronie demokracji, w obronie wartości demokratycznych, w obronie praw człowieka, w obronie trzeciego sektora, w obronie mediów.
Mhm. Jan Głodysiak, jak pan to ocenia? Te reakcje są bardzo niepokojące. Wygląda na to, że Polska i Litwa to są tak naprawdę dwa jedyne kraje w Unii Europejskiej,
które jednoznacznie
stoją za Białorusią. Co więcej, przypomnijcie sobie państwo jeszcze ten skandaliczny aspekt spotkania Grupy Wyszehradzkiej, premierów Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie, kiedy to pan premier Czech nie zgodził się, aby odbyło się spotkanie z panią Cichanouską, która jest, jak się wydaje, jej osobą, która jednak te wybory wygrała.
Tam był pewien zgrzyt taki, natomiast jakby finalne to oświadczenie jednak było takie pomyśli tutaj polskiej dyplomacji litewskiej. Ale kuluary rzeczywiście tutaj nie do końca były tak, jak sobie pewnie tego życzyliśmy. Natomiast po prostu stosunek do sprawy białoruskiej, tak to nazwijmy, do sytuacji obecnej na Białorusi, no jest wypadkową do Rosji po prostu, jeżeli państwa stawiają na jakieś strategiczne, mają interesy z Federacją Rosyjską, no to w oczywisty sposób traktują Białoruś jako strefę wpływów rosyjskich i swoją postawę od tego uzależniają. No właśnie, też jest trochę też z Czechami, którzy...
Czy jednak geopolityka nie jest grubo ciosana? Ostatnio jeden z profesorów historii opowiadał mi taką rzecz, że kiedy w 68 wybuchły te wszystkie praskie sprawy, to Rosjanie się najbardziej bali tego, żeby tenże wirus czeski nie przeniósł się do nich. Tak? Mam wrażenie takie, że Putin, mając za sobą Chabarowsk, myślę tu o tych protestach, które od wielu tygodni są bardzo silne, Chabarowsk, daleki wschód, miasto gdzieś już najbliżej Władywostoku, żeby tak geograficznie je ulokować, więc już skoro tam daleko na krańcach Rosji się protestuje, on sobie zdaje sprawę, że być może wystarczy mała iskra, która w tym kryzysie finansowym, który teraz jest bardzo silny w Rosji, może przenieść to wszystko do niego. Nie sądzę zatem, by Władimir Putin zdecydował się na jakąś interwencję. Raczej sądzę, że jest dzisiaj olbrzymia szansa, lepsza może niż kiedyś, żeby wynegocjować coś na Białorusi.
Jeśli w ogóle możemy sobie się pokusić o takie dywagacje, czego obawia się Władimir Putin, to on prędzej obawia się niż w przypadku tych tak zwanych kolorowych rewolucji, jakąkolwiek one formy przybierają, to raczej obawa Rosji polega na traceniu w strefy wpływów niż na zagrożeniu dla samej sytuacji wewnętrznej, ponieważ w Rosji prędzej sytuację wewnętrzną niż społeczeństwo obywatelskie zmienią jakieś tarcia wewnętrzne. No to jest Federacja Rosyjska. Mamy kraje, które są forma organizacji Rosji jest taka, że te terytoria mają często dużą autonomię, więc Rosja zupełnie tutaj żadna kolorowa rewolucja, nie wierzę akurat w to, oczywiście być może się mylę, ale żeby jakaś obywatelska kolorowa rewolucja coś w Rosji zmieniła, raczej tarcia wewnętrzne i problemy jakieś gospodarcze mogą tutaj coś zmienić.
Pani profesor, czy to jest rzeczywiście tak, że musimy się zgodzić my, Zachód, na ten geopolityczny podział Nowego Wschodu, Nowego Zachodu, czy też rzeczywiście powinno się próbować to jakoś nadwyrężać, działać w kierunku czegoś, co można by jakimś rozkroku, ale jednak semidemokracji, która na Białorusi mogłaby zaistnieć, wynegocjować? Jak pani to widzi?
Na pewno będzie to niezwykle trudne. W obecnych okolicznościach będzie wynegocjowanie tego semidemokracji będzie niezwykle trudny. Natomiast wydaje mi się, że zawsze dialog jest niezwykle ważny. Natomiast z drugiej strony tak sobie myślę, że nawet to, co ostatnio mówił rzecznik prezydenta Rosji, że decyzje państw zachodnich, które nie chcą zaakceptować, czy nie uznają Aleksandra Łukaszenki za prezydenta Białorusi, że one są ryzykowne i że nie przyczyniają się do rozwoju dialogu i że są bezpośrednią jakby ingerencją w sprawy wewnętrzne Białorusi. Tak? To też pokazuje nastawienie Kremla do obecnej sytuacji i pokazuje, że osiągnięcie tego, jakkolwiek by to nazwać, czy kompromisu, czy poprawy w tych relacjach będzie niezwykle, niezwykle trudne i nie wiem, czy to stanie w rozkroku może być czymś
Uważa pani profesor, że poza Polską jakikolwiek kraj Unii Europejskiej ma pomysł na Białoruś? Czy coś słychać? Bo ja powiem szczerze, mi byłoby trudno na to pytanie odpowiedzieć. Czy jest
jakiś właśnie
pomysł?
Tak się zastanawiam nad tym i wydaje mi się, że jest to... to jest trudne dzisiaj do określenia. Rzeczywiście należy podejmować jakiś dialog, natomiast jak widać, jakby...
Pomysłu chyba nie ma, nie? Panie Janie, jak pan to widzi?
To znaczy, ja bym nie chciał brać udział w takim, tak postawionej sprawie, bo jakby to jest zadanie Białorusinów. Oni zresztą dość... znaczy, my sobie układamy w głowie opis sytuacji białoruskiej trochę po swojemu i według własnych oczekiwań. Natomiast Białorusini na przykład jednoznacznie deklarują, że te protesty nie są antyrosyjskie. No co już, jak się to w Polsce mówi i uświadamia się
zaufania to nie
ludzi,
wzbudza, prawda?
To oni mówią, aha, one nie są antyrosyjskie, no jak to nie są antyrosyjskie, prawda? Bo dla nas to jest takie oczywiste, że takie protesty są antyrosyjskie. No nie są antyrosyjskie, prawda? One też nie są jednoznacznie, to nie są takie protesty jakby na Majdanie, które były jednoznacznie dla Unii Europejskiej z poparciem, bo zresztą to była ta iskra, którą Majdan ukraiński spowodował, więc tutaj wielu rzeczy też mamy taką bardzo pobieżną wiedzę w Polsce, więc niech o tym zdecydują Białorusini. Zresztą oni o tym mówią, że po prostu chcą, żeby te wybory się odbyły i pani Cichanouska też zresztą mówi, oczywiście nie wiadomo, jakby było, gdyby to się wydarzyło, może się wydarzy. Ona mówi, że też nie chciałaby całej kadencji sprawować, tylko po prostu doprowadzić do normalnych, uczciwych wyborów i zrezygnować. Co jest akurat w jej przypadku możliwe, bo ona nie jest politykiem zawodowym, takim politykiem jest jej mąż.
Słuchajcie, myślę, że bardzo ważną sprawą, którą też i w naszych audycjach wyrażamy, jest danie takiego ciepłego poparcia dla Białorusi, danie słowa, danie pamięci i śledząc też prasę w innych państwach, widać, że tego jest znacznie, znacznie mniej niż w Polsce. I to jest chyba ta jedna z kilku rzeczy, która udaje nam się apolitycznie albo ponad podziałami politycznymi, że rzeczywiście politycy wszystkich opcji i także większość elektoratu tychże polityków ten ciepły, pozytywny stosunek do Białorusinów wyraża. I
oczywiście,
chyba to jest jedna z tych rzeczy ważnych. W drugiej części, tej części jeszcze, chciałbym bardzo krótko was zapytać o sprawę z zupełnie innego zakątka Europy. Chodzi o Stolicę Apostolską. Papież Franciszek wykonał absolutnie nietypowy ruch, jakim jest pozbawienie kardynała Angelo Becciu, bardzo ważnej postaci państwa watykańskiego, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Pozbawia go nie tylko urzędu, ale pozbawia go godności kardynalskiej. To jest kanonicznie bardzo skomplikowane. Gdzieś, gdzieniegdzie czytam, że jest pewien spór, czy można pozbawić godności kardynalskiej. Można ponoć pozbawić praw, które się z tą godnością wiążą. Chodzi o bardzo poważne zarzuty dotyczące malwersacji finansowych, w tym także kardynał Angelo Becciu pochodzi z Sardynii. Chodziło o jakieś super fundusze dla Caritasu w jego rodzinnej diecezji. Ocieli na Sardynii i rzekomych korzyści, jakie...
Ale też jakieś nietrafione inwestycje w Londynie.
Mieli otrzymać bracia kardynała, plus nietrafione inwestycje, na których Watykan bardzo dużo stracił. Konflikt jest w grze. Biskup diecezji Ocieli, Corrado Melis, w pełni staje za swoim krajanem. Uważa, że jest niewinny. Jest to bardzo trudny spór dla papieża Franciszka. Chciałem was takiej może trochę pozycji metapolitycznej, bo tutaj rzeczywiście wiedza dotycząca kwestii Watykanu jest wybitnie ograniczona. To, co wiemy, wiemy raczej z większości z jakichś przekazów medialnych lub też plotek. Na ile ten kryzys finansowy, już kolejny, nie pierwszy w ciągu kilku lat, wpisuje się generalnie w kryzys Kościoła, ale także jego międzynarodowego oddziaływania, pani profesor?
No jeśli chodzi o to międzynarodowe oddziaływanie Kościoła, to wydaje mi się, że on rzeczywiście odciśnie jakieś piętno i będzie takim kolejnym elementem trochę w właśnie psuciu, o ile tak można powiedzieć, wizerunku Kościoła, obrazu Kościoła na świecie w relacjach też międzynarodowych. Natomiast tak sobie myślę, że to wszystko ma o wiele większy, o wiele głębszy jakby wymiar. W tym sensie, że ten kryzys finansowy, my o nim słyszymy, chociaż myślę, że on nie dociera tak do społeczeństwa. Myślę, że niewielu z Polaków wie o tego typu sprawach, które się gdzieś tam w Watykanie dzieją. Natomiast bez wątpienia jest to jeden z elementów kryzysu Kościoła. Takiego
globalnego.
Od wielu lat, globalnego. My od wielu lat już obserwujemy to, co się dzieje w kościołach krajowych, można powiedzieć w poszczególnych państwach, tak? To nie tylko Hiszpania, Portugalia, Francja i tak dalej, Polska. To idzie trochę falą i rzeczywiście, tak patrzę szczególnie z perspektywy naszego podwórka polskiego, no ostatnie lata są niezwykle trudne dla Kościoła i wydaje mi się, że wcale to nie polepszy tej sytuacji, choćby nawet związanej z odchodzeniem wiernych od Kościoła. Ostatnio rozmawiałam ze swoim znajomym, duszpasterzem akademickim, dzieliliśmy się gdzieś tam naszymi spostrzeżeniami takimi około covidowskimi i oboje stwierdziliśmy, rzeczywiście COVID zweryfikował jakby postawy Polaków, jeśli chodzi o Kościół.
Do COVID-u wrócimy jeszcze krótko w trzeciej części. Pani Angła Dysiak, jak pan ocenia sprawę, ten skandal z Angelo Becciu?
Nie, ja mam tu inne zdanie. Nie rozszerzałbym go na taki ogólny kryzys wiary i kryzys jakichś działań duszpasterskich i kryzys obecności w Kościele samych wiernych w niektórych państwach, czy w niektórych kościołach narodowych, tak to określmy. Problemy z finansami Watykanu mają wszyscy papieże w XX wieku i wcześniej także. Bo i z tym miał problem Paweł VI i też jest taka spiskowa teoria, że to właśnie zapowiedź ujawnienia skandali finansowych w Banku Watykańskim była przyczyną śmierci Jana Pawła I. Jan Paweł II te sprawy powierzył osobom, które się tym zajmowały i
zostawił je
Włochom i on skupił się na ewangelizowaniu świata i pielgrzymowaniu. Benedykt XVI też próbował te sprawy uporządkować i to też jest jedna z tych historii, że to była jeden z powodów, które też finalnie gdzieś zdecydował o złożeniu urzędu. No i Franciszek jest kolejny w tym maratonie, który próbuje coś z tym zrobić. I udało mu się, ponieważ przynajmniej częściowo, ponieważ wprowadził standardy światowe do Banku Watykańskiego, jeżeli chodzi o te kwestie nadzoru i tak dalej. Natomiast no najwyraźniej tam, gdzie udało się wprowadzić świeckich i takie standardy świeckie, to pewnie to działa, bo to jest po prostu publiczne, a w tych obszarach, gdzie nadal decydują tutaj duchowni, może jest jakiś problem.
Może
na tym polega problem.
Tak, tutaj się
może te kwestie trzeba powiesić świeckim po prostu i tyle.
Specjalistą w zakresie finansów, a nie właśnie tym, którzy niekoniecznie się na tym znają.
No bo zauważcie, że czy gdybyśmy na przykład wyobrazili sobie takie zjawiska, pierwsze, o których powiedzieliście, czyli dobre praktyki, takie jakie są w dobrze zarządzanych organizacjach większych niż małe i średnie przedsiębiorstwa, a druga sprawa to jednak mimo wszystko deitalianizacja kurii, tak? Jest bardzo poważny problem i ten skandal z Angelo Becciu pokazuje, że gdzieś wszędzie mamy do czynienia z tą typową dla Italii nietransparentnością związaną z przepływem finansów, nie chcę tu użyć mocniejszych słów, która w tych wszystkich skandalach gdzieś przechodzi. Czy dlaczego sobie nie wyobrazić Watykanu, w końcu, który reprezentuje Kościół międzynarodowy, że staw w Watykanie też byłby międzynarodowy i bardziej zlaicyzowany? Nie działałoby
tak
to
byłoby,
lepiej?
Może byłoby, tak byłoby pewnie optymalnie. Natomiast czy to jest do zrobienia?
Zadanie, to znaczy tak, to się na pewno dzieje i to się dzieje już od czasów Jana Pawła II na pewno. Z takich powodów czysto praktycznych, no papieże zawsze chcą mieć gdzieś w takim najbliższym otoczeniu, sięgają prędzej do zasobów ze swojego kraju przynajmniej lub ze swojego gdzieś regionu geograficznego. Nie do końca robi to Franciszek, bo on jednak mocno postawił na taką współpracę międzynarodową.
Panie Janie, ja go bardzo rozumiem, bo powiem szczerze, że jeśli Franciszek jest z Argentyny i patrząc na argentyńskie zarządzanie, raczej by tam nie miał z czego wypierać.
To prawda.
Doświadczeniach argentyńskich miałby rzeczywiście niezwykle utrudniono.
Natomiast rzeczywiście ja tutaj przychylam się do takiego poglądu, że te stanowiska, które są takie czysto świeckie, znaczy które zajmują się takimi czysto świeckimi sprawami, a nie duszpasterskimi, liturgicznymi, jakimiś tam dyscypliny zakonnej na przykład, no to nie powinno być problemu, żeby sprawowali je też świeccy. Tak? Znaczy, księża nie muszą być dyrektorami finansowymi, naprawdę. Znaczy, mogą być, nie chcę im tutaj odmawiać i talentów i tak dalej w tych sprawach, ale niech będą też świeccy. No jakby to wprowadza pewną też rywalizację i takie więcej świeżego powietrza czasem w takie sprawy. To tak szerzej, nie tylko w Watykanie, ale to w ogóle tak może być. I to zazwyczaj się sprawdza, co nie znaczy, że świeccy też nie powodują problemów, to też nie jest panaceum, to nie jest też recepta na wszystko.
No, nie ma chyba organizacji, która nie miałaby problemów, nie byłaby doskonale zarządzana i jest ją także Kościół, a my przechodzimy do trzeciej części naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Profesor Magdalena Musiał-Kark, pan Jan Gładysiak, prowadzi Cezary Kościelniak. Jesteśmy w trzeciej, ostatniej części. Już krótko chciałbym przejść do problemu COVID-a, a pani profesor go częściowo wywołała. Słuchajcie, tak kontrowersyjnie trochę, czy też prowokacyjnie, nie kontrowersyjnie, mam nadzieję, że bardziej prowokacyjnie niż kontrowersyjnie to wypowiem. Czy rzeczywiście te restrykcje, z którymi mamy do czynienia, i protesty przeciwko restrykcjom są waszym zdaniem słuszne? Mam na myśli chociażby ogromny, wielotysięczny protest Brytyjczyków w Londynie przeciwko decyzjom pana premiera Johnsona. Widzimy też na mediach społecznościowych w Polsce chociażby reakcje rodziców, gdzie w sytuacji, gdzie jedno dziecko było w jakimś otoczeniu covidowym, natychmiast się na kwarantannę wysyła całą szkołę, co rodzi niepomierne problemy logistyczne, często kilku tysięcy ludzi, jeśli policzyć wszystkich, którzy są wówczas zaangażowani w zorganizowanie opieki, w zorganizowanie właśnie tych wszystkich szkolnych kwestii dla dzieci pozostających w domu. Innymi słowy, czy uważacie, że nie jest trochę tak, że pożar gasimy oliwą, czy też jest raczej przeciwnie, że społeczeństwo nie do końca rozumie, że inaczej się nie da. Zacznijmy tym razem od pana Jana Gładysiaka. Pan ma też dobrą perspektywę z racji pracy z panem wicewojewodą wielkopolskim, tak. Więc może pan tutaj coś powiedzieć.
Na pewno w tej sprawie jesteśmy mądrzejsi od doświadczenia ostatnich miesięcy i jakby też to, że ta strategia jest już nieco inna, to znaczy nie mamy lockdownu i w Polsce to raczej niemal na pewno się nie wydarzy. Są kraje, w których się takie rzeczy zaczynają dziać, o ile wiadomo, w Izraelu to się już też wydarzyło. Natomiast widzimy, że bardziej takie działanie punktowe, które mamy w tej chwili, raczej bardziej jest tutaj adekwatne. Natomiast we wszystkich tego rodzaju działaniach, nie tylko tutaj w przypadku tych działań anty-COVID-19, no musi być zdrowy rozsądek. I na tym jakby się kończy. Przypominam, że mieliśmy, jak były wybory prezydenckie, to mieliśmy do czynienia z jedną z pań szefową Komisji Wyborczej, która kazała spsikiwać wyborców od góry do dołu płynem dezynfekcyjnym. Kompletny absurd. Musimy tutaj oczywiście zachowywać zdrowy rozsądek. Te wszystkie przepisy, które są wprowadzone, one też oczywiście mają i wady, i zalety swoje, no ale mają jednak czemuś służyć i one mają służyć przede wszystkim.
Myśli pan, że służą? Że te rozwiązania są takie, które są...
Pewnie można dyskutować. Czy maseczki, czy powinny być, czy nie powinny. Natomiast ich cel jest taki, żeby raczej ograniczać. One nie wykluczą, bo to nie ma szans tutaj na to mocnych, żeby wykluczyć. Nawet na grypę, na którą która jest znana od przecież dawna, dawna, dawna. Są szczepionki i tak dalej, też nie potrafimy je zwalczyć, prawda? Więc jakby tu chodzi o to, żeby ograniczać możliwości zarażenia się, a nie jakby samo wykluczenie, no jest tutaj wykluczone. Tak,
no właśnie, nawet wchodząc do radia z panem Gładysiakiem, musieliśmy na portierni, inaczej nie bylibyśmy wpuszczeni. Musieliśmy się zdezynfekować, założyć maseczki. Szczęśliwie mówię teraz do państwa bez maseczki, co powoduje, że jestem dobrze,
między sobą także
dobrze słyszalny, ale mamy, no nie wiem, nie ma między nami 2 metrów, panie Janie, więc... Pani profesor, jak pani to widzi? Absurd czy konieczność? Te wszystkie restrykcje związane z ochroną przed koronawirusem.
Ja myślę, że w tym wszystkim potrzebna jest jakaś tam racjonalność. Natomiast tak sobie myślę też o tym, że upowszechnienie lockdownu tak w skali kraju, no to byłaby na pewno dramatyczna decyzja i no myślę sobie, że zanim tego typu decyzje, chociaż mam nadzieję, że takich nie będzie, to wydaje mi się, że my naprawdę na każdym kroku powinniśmy przypominać, zresztą to, co mówią lekarze, epidemiolodzy, wirusolodzy, tak, o tym, że są 3 metody zminimalizowania transmisji czy liczby zachorowań. Tak, po pierwsze dystans społeczny i maseczki. I to ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że nasi politycy też zrobili kawał złej roboty, szczególnie w czasie kampanii prezydenckiej. Pamiętam, że w czasie kampanii wyszłam do sklepu i przecież był obowiązek noszenia maseczek. Jak się wchodziło do sklepu, czy do dzisiaj jak się wchodzi do sklepu, to rzeczywiście przecież biją w oczy kartki z napisami o obowiązku maseczkowym. Natomiast zwróciłam uwagę jakimś młodym ludziom, dlaczego nie mają maseczek. Powiedzieli, no ale przecież kandydaci na prezydenta też nie noszą, a są w wielkich skupiskach miejskich. I rzeczywiście tak sobie pomyślałam o tym, że zaznaczanie na każdym kroku tego, co mówią lekarze, dystans i maseczki, plus myślę sobie o tym, że w naszym kraju tak brakuje tych masowych testów. My za późno te testy robimy. Ta procedura teraz zrzucona na lekarzy rodzinnych jest jeszcze bardziej skomplikowana, jeszcze bardziej z tego, co mówią lekarze, utrudniająca życie. I wydaje mi się, że bez paniki, ale powinniśmy.
No właśnie, ale czy podchodzimy pani zdaniem jednak bez paniki do tego? Bo mam wrażenie, że ta panika.
Znaczy, ja myślę, że okres paniki już jest za nami, na pewno te historie ze sklepami i tak dalej, więc jakby to też już ludzie się z tym oswoili.
Tak,
a też musimy patrzeć na, bo jak patrzymy na takie liczby wyrwane z kontekstu, to no tak, przekroczyliśmy magiczną liczbę, tam, prawda, tą barierę 1000. No w Czechach mamy ponad 2000, prawda, więc jakby, a Czesi są no, 4 razy mniejsi, mniejszym krajem niż Polska. Więc też patrzmy na to w szerszym kontekście.
Tak.
Pani powiedziała o tym, czy lekarze rodzinni, rzeczywiście tak to się zmieniło, to ma wpływ na statystyki, ponieważ na przykład wiemy, że dzięki temu, że to zaszło do lekarzy rodzinnych, osoby wskazywane do zbadania, do testów, znacznie częściej mają ten wirus. To znaczy, że ta weryfikacja przy pomocy lekarzy rodzinnych jest znacznie bardziej trafna, niż skuteczna. To się działo, znacznie bardziej skuteczna. Także też, ale to wpływa na statystyki,
słowo,
prawda? Ale musimy o tym pamiętać.
Badania mogą być zlecane po 3-5 dniach od momentu pojawienia się objawów, więc to też z tego, co mówią lekarze, jest za późno na podjęcie działań zapobiegających transmisji wirusa, więc tak, no to wiadomo, że tych zdań jest bardzo wiele i rzeczywiście
Oj, obawiam się, że nie uspokoiliście państwo naszych słuchaczy. Słuchajcie, przechodzimy do końca naszego programu i chciałbym tak jednak optymistycznie tutaj zakończyć już na podkładniku muzycznym. Chcę was zapytać o książki, filmy ewentualnie, jakie polecacie naszym słuchaczom.
To może ja, tak. Ja miałem okazję zobaczyć film Zieja, o księdzu Janie Ziei. Film jest, nie chciałbym może samego filmu oceniać, natomiast na pewno warto go zobaczyć, bo to jest taki film o kapłanie zupełnie nieznanym, trudno powiedzieć z jakich powodów, bo jest postacią nietuzinkową i na pewno z tego tytułu warto ten film zobaczyć, film Zieja o księdzu Janie Ziei, postać wyjątkowa.
Jest w kinach już, tak?
Jest w kinach, nawet nie wiem, czy już jest coraz trudniej go znaleźć, bo to już jakiś czas w tych kinach jest.
Aha.
Ale polecam, jeśli gdzieś jeszcze państwo znajdziecie, to polecam obejrzeć film Zieja.
Pani profesor, coś do oglądania, do czytania? Co pani poleci naszym słuchaczom?
Ja do czytania, proszę do uprzejmie. Oglądania i do śmiania.
Super.
Bo ja... I tak, żeby było optymistycznie, ja jestem wielką fanką kabaretu Hrabi. I jakiś czas temu jeden z członków tego kabaretu, Darek Kamp, podarował mi książkę Hrabi Duszkiem Tak. I muszę powiedzieć, że to jest przepiękna, przefajna, prześmieszna, przezabawna książka, którą połyka się w jeden dzień. Cała masa historii zarówno Aśki Kołaczkowskiej, Tomka Majera i Łukasza Piecza i Darka Kamysa. Przefajne, że tak powiem, czas z kabaretem Hrabi. Gorąco polecam. Nie tylko książka, ale również występy. Natomiast książka jest rewelacyjna. Mhm. Od tej strony kabaretu Hrabi nie znałam.
Musimy kończyć, ale bardzo się cieszę. Muszę powiedzieć, że jest pani chyba jedną i pierwszą osobą, którą zapraszam do radia, która z takim entuzjazmem proponuje coś do przeczytania naszym słuchaczom. Proszę państwa, żegnam się. Nasz program realizował pan Krzysztof Jankowski. Była z nami pani profesor Magdalena Musiał-Kark. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy pięknie.
A w studiu ze mną pan Jan Głodysiak. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się państwu. Cezary Kościelniak. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.